Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami dr Łukasz Lewkowicz z Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS i Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dziś w związku z obecnością naszego gościa porozmawiamy o Słowacji. 30 września odbyły się tam przedterminowe wybory do parlamentu. Rozmawialiśmy o możliwych scenariuszach jeszcze kilka miesięcy temu, bo ten kryzys w słowackiej polityce dłuższego czasu trwa. No i doszło do tych wyborów. Wyborów, które można podsumować krótko, wielki powrót Roberta Ficy, byłego premiera, byłego wpływowego polityka słowackiego, no człowieka, który nie tak dawno, można by powiedzieć, no był głównym rozgrywającym słowackiej polityki, odszedł w atmosferze wielkiego skandalu. Co sprawiło, co zdecydowało o tym, że Smer i jego ugrupowanie wygrało te wybory, to znaczy zdobyło największą liczbę głosów na Słowacji w tych wyborach?
Wydaje mi się, że siła Smeru to była słabość poprzedniego rządu centroprawicowego, bo pamiętajmy, że on wygrał w 2020 roku pod hasłami właśnie oczyszczenia państwa z tego, co się działo wcześniej za rządów Smeru. Natomiast te, powiedzmy, 4 lata niecałe rządów to był okres jednak permanentnego kryzysu politycznego. Pamiętajmy, że przez kilka miesięcy poprzedni rząd funkcjonował w formie rządu mniejszościowego i ostatecznie pani prezydent Zuzana Czaputowa zdecydowała się na wprowadzenie rządu technicznego, który miał jakby już doprowadzić Słowację do wyborów i tam pomóc między innymi w rozdysponowaniu środków unijnych. Po drugie, można powiedzieć, że takim istotnym elementem było to, że te poprzednie rządy były w dosyć turbulentnym okresie sprawowane, bo tylko tuż po wyborach, już na początku marca, wybuchła pandemia COVID-19 i ten nowy rząd wtedy Igora Matowicza musiał bardzo szybko podejmować różnego rodzaju działania, wprowadzać obostrzenia. Na Słowacji kilkukrotnie wprowadzany był stan wyjątkowy, wprowadzano też te masowe testowanie. To dotknęło w dużym stopniu praktycznie każdego Słowaka, ale też biznes słowacki, turystykę, granice były zamykane, więc ludzie to też bardzo negatywnie oceniali, a ówczesna opozycja, w tym Smer, krytykowała rząd za tamte działania. No, w tej drugiej części, powiedzmy, kadencji mieliśmy agresję Rosji na Ukrainę, która też dotknęła Słowaków w tym sensie, że no, oczywiście granice przekroczyła dosyć duża grupa uchodźców z Ukrainy, część z nich została. Może to nie były takie liczby jak w Polsce, no ale Słowacja też jest mniejsza i ich również to dotknęło w dużym stopniu. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała również kryzys ekonomiczny, czyli podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, Polsce, ale także na Słowacji mieliśmy stosunkowo wysoką inflację, wzrosły ceny żywności, wzrosły ceny energii. Słowacja musiała również podejmować szereg działań na rzecz właśnie dywersyfikacji dostaw gazu, ropy czy chociażby paliwa nuklearnego, co też jakby miało wpływ na tą sytuację gospodarczą w dużym stopniu. No Słowacja o wiele większym zakresie niż chociażby Polska była uzależniona od Rosji. No i wciąż jest, prawda, bo też nie udało się tak zupełnie tego uzależnienia zlikwidować. Tak więc tamtejsze rządy, ówczesne rządy i Igora Matowicza i później Eduarda Hegera, no i ostatecznie rządy Ludowita Odora, te techniczne obecne, one były jakby w bardzo trudnym okresie, że tak powiem, musiały rządzić, natomiast no, Smer ten chaos mógł sobie jeszcze po prostu w ostatnich miesiącach,
można powiedzieć, jeszcze bardziej podgrzała sama prezydent Zuzana Czaputowa, która ogłosiła, że nie będzie kandydować w kolejnych wyborach prezydenckich, więc to też, można powiedzieć, trochę dolało jednak tej oliwy do ognia, czy do tego chaosu, który od wielu miesięcy, w którym od wielu miesięcy funkcjonuje słowacka polityka.
Dokładnie tak, no bo pewnie część partii, czy tworzących tą ówczesną koalicję centroprawicową czy opozycyjnych, tak jak Progresywna Słowacja, liczyło na to, że Zuzana Czaputowa będzie taką liderką przy kolejnych wyborach, że na pewno wystartuje. Ona miała też duże szanse, że wygra, bo w różnego rodzaju badaniach poparcia ona raczej zawsze była na pierwszym miejscu. No, decyzja była jaka była, ona zaskoczyła w czerwcu właśnie i społeczeństwo słowackie, wielu polityków, dziennikarzy. To był czerwiec, prawda? Z drugiej strony to się w dużym stopniu wiązało też z tym, co robił Smer, ponieważ między innymi politycy Smeru bardzo brutalnie atakowali Zuzannę Czaputową.
Oraz jej rodzinę.
Oraz jej rodzinę, córki między innymi. I to spowodowało, że ona po prostu stwierdziła, że no nie chce chyba takiego hejtu. Powiedziała dość, że to jakby nie jest warte tego wszystkiego. No podjęła tą decyzję. No... Sytuacja jest trudna, no bo nie wiemy, kto wygra te wybory w przyszłym roku, to już będzie na wiosnę przyszłego roku. Czy będziemy mieli koabitację, czy będziemy mieli na przykład kandydata, którego rekomenduje Smer lub na przykład Chlast. Tak więc to też jest otwarte pytanie teraz.
To wszystko jest otwarte. To co wiemy, że no właśnie z dużym prawdopodobieństwem w każdym razie możemy powiedzieć, że do władzy na Słowacji dochodzi człowiek, no, który z tych szczytów słowackiej polityki, no, można powiedzieć, upadał w 2020 roku i to boleśnie, no bo w atmosferze ogromnego skandalu i także pod wpływem, to też warto powiedzieć, największych protestów takich społecznych, obywatelskich od wielu, wielu lat.
Dokładnie tak, no bo pamiętajmy, że no Robert Fico był liderem Smeru i premierem. W ogóle Smer rządził przez 12 lat na Słowacji z przerwą, czyli to był bardzo długi okres w historii tej współczesnej Słowacji. No Robert Fico miał praktycznie wszystko, natomiast ta kwestia zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kucjaka i jego narzeczonej, to był luty 2018 roku, no spowodowało te największe protesty po 1989 roku. No i on niejako został zmuszony do odejścia ze stanowiska premiera. Oczywiście on nie oddał władzy, żeby to była jasność. Smer rządził jeszcze do końca kadencji, do lutego 2020 roku. Po prostu zmieniono na stanowisku Fice na Pellegrini, który był też politykiem Smeru wtedy. Natomiast no, jego władza jakby osłabła. On też chyba prywatnie został dotknięty tą całą sytuacją. No, wiemy, że miał problemy zdrowotne, no, problemy z alkoholem, więc to też jakoś wpłynęło na prywatnie na samego Roberta Fico. Natomiast on się podniósł z tego. Teraz przynajmniej widać na tych nagraniach, które bardzo często dodaje w mediach społecznościowych czy różnego rodzaju jego briefingów prasowych, no widać, że jest w dobrej formie, że jest zadowolony z tego zwycięstwa. On był bardzo aktywny w kampanii wyborczej. Smer ma dobre struktury w regionie, tak więc po prostu politycy tej partii, w tym Fico, jeździli po całej Słowacji i namawiali ludzi na głosowanie. I wydaje mi się, że no, to jest taki wielki powrót pragmatycznego Fico, tak? Który po prostu czekał na swoją szansę te kilka lat.
I wszystko wskazuje na to, że ją dostanie. Natomiast pytanie, czy Słowacy zapomnieli o sprawie Jana Kuciaka, czy i morderstwie jego narzeczonej. No bo też przypomnijmy, to nie chodzi tylko o zabójstwo, tak? Ale w tle są zleceniodawcy, w tle jest cały system korupcyjny i pewne uzależnienia, pewne powiązania biznesu polityki i grup przestępczych. To wszystko no, w jakiś taki, może nie bezpośredni, chociaż bywały takie oskarżenia bezpośrednie pod adresem Ficy, że natomiast To wszystko jednak działało na jego niekorzyść. No były te poważne jednak oskarżenia. Słowacy o tym zapomnieli?
No to jest dobre pytanie, bo no, czy nigdy do końca się tak bezpośredniego udziału Roberta Fico w tym morderstwie nie udało udowodnić? I oczywiście no, skazano tych bezpośrednich wykonawców.
Ale wiemy, że dziennikarz szedł tropem pewnych powiązań biznesu i mówiąc wprost mafii słowackiej, prawda?
No, z tego co wiem, to wobec Roberta Fico ciążą różnego rodzaju oskarżenia o stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej. Natomiast jest teraz pytanie, czy po przejęciu władzy, no, domyślę w przyszłości sądownictwa, czy Ministerstwa Sprawiedliwości, czy prokuratury, to nie zostanie wycofane po prostu, tego nie wiemy. Natomiast co do tego, czy Słowacy zapomnieli? Wydaje mi się, że nie. Natomiast scena polityczna słowacka jest bardzo podzielona. Jak weszło teraz 7 ugrupowań, według sondaży mogło wejść nawet więcej, bo tam niektóre po prostu nie przekroczyły troszeczkę tego 5-procentowego progu. No, scena jest jakby podzielona. No, są partie, które krytykują cały czas Fico i one też dostały całkiem dobry wynik. No, na przykład druga jest Progresywna Słowacja. Smer też nie wygrał aż tak dużo, żeby na przykład samodzielnie rządzić, prawda? Bo to jest tam około 23%. 4 lata temu Olano dostało 25%, czyli troszeczkę więcej. Natomiast to niewątpliwie Smer będzie musiał tworzyć jakąś koalicję. I to pokazuje, że to społeczeństwo nie jest takie do końca jednolite w tym poparciu dla Smeru, choć niewątpliwie wygrali. Moim zdaniem, tak jak powiedziałem na początku, no jednym z głównych powodów, dlaczego Smer wygrał, to jest po prostu to są te rządy centroprawicy przez ostatnie około 4 lata i ta trudna sytuacja związana z COVID-em, z wojną na Ukrainie, z sytuacją ekonomiczną zwykłego Słowaka. Więc to raczej zadecydowało. Natomiast oczywiście kwestia rozliczenia polityków Smeru za te poprzednie rządy, prawda, zorganizowana przestępczość, no ta mafia włoska, która też sobie funkcjonowała na wschodzie Słowacji przez lata, wyłudzała chociażby środki unijne na rolnictwo. No, to nie zostało może tak do końca wyjaśnione, albo częściowo.
Jak się okazuje, czas jednak leczy rany.
Czas leczy rany, ludzie zapominają, ludzie zwracają na co innego uwagę obecnie, prawda? Czyli od 2018 roku to już minęło ponad 5 lat. Mamy teraz zupełnie inną sytuację gospodarczą, geopolityczną i wydaje mi się, że mimo, że część osób, którzy wspiera te partie opozycyjne obecnie, powiedzmy, takie jak Progresywną Słowację czy KDH i tak dalej, na pewno pamiętają, ale nie jest to teraz taki istotny problem. I wydaje mi się, że według zapowiedzi Smeru, który będzie dokonywał czystek w służbach różnego rodzaju, takich jak prokuratura czy policja, nie wiem, czy do końca się tą sprawę uda wyjaśnić.
Czas oczywiście pokaże. Czas pokaże, jaka będzie realna pozycja i siła Roberta Ficy w słowackiej polityce. Prezydent Zuzana Czaputowa ogłosiła po wyniku wyborów, że daje mu 14 dni na sformowanie rządu. No wiadomo, tak jak pan powiedział, musi to być rząd koalicyjny. Taka jest zresztą dla specyfika słowackiej polityki. Jakie są możliwe rozstrzygnięcia, jakie są możliwe scenariusze koalicyjne Smeru, no bo siedem ugrupowań, w tym jedno koalicyjne, prawda, mamy w parlamencie słowackim, tym jednoizbowym też dodajmy.
Dokładnie tak, bo to jest parlament, który liczy sobie 150 miejsc. Żeby mieć większość parlamentarną, trzeba mieć 76 mandatów. Smer zdobył 42. Jest taki najbardziej prawdopodobny scenariusz. Do końca nie wiemy, z kim teraz rozmawia Robert Fico, bo on na razie nie zdradza tej jakby kuchni politycznej, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest właśnie koalicja z partią Hlas, SD, Petera Pellegriniego.
Czyli można powiedzieć powrót do rodziny,
Rodziny,
no bo
tak.
Pellegrini był kiedyś przecież bliskim współpracownikiem w jednej partii z Robertem Fico.
Tak, to są secesjoniści właśnie ze Smeru, którzy po przegranych wyborach w 2020 roku
założyli nową partię.
Tak, i no, Pellegrini generalnie wtedy rywalizował z Robertem Fico o przywództwo w partii, przegrał tą wojnę, stworzył swoją partię, ale no, Hlas dostał całkiem przyzwoity wynik, bo będzie miał 27 parlamentarzystów, jest jakby na trzecim miejscu, więc oni są jakby takim, moim zdaniem, języczkiem uwagi w obecnej sytuacji politycznej. No i jako tego trzeciego prawdopodobnego koalicjanta wymienia się Słowacką Partię Narodową. Oni dostali 10 mandatów, to jest partia Andrzeja Danko. To jest partia, która rządziła już ze Smerem. Między innymi w latach 2016-2020 to była wtedy taka trzypartyjna koalicja, między innymi właśnie SNS i Smer, to więc tu są już pewne doświadczenia wspólne. Oni by wspólnie mieli 79 mandatów, tak, gdyby te trzy partie się dogadały. No, mówi się również, chociaż to jest chyba taki mniej prawdopodobny scenariusz, że do tej koalicji ze Smerem mogłaby dołączyć chrześcijańsko-demokratyczna KDH. Ta partia również przekroczyła próg wyborczy. Mają 12 parlamentarzystów. Natomiast sami liderzy tej partii tak troszeczkę odżegnywali się od tej współpracy. Oni nawet wcześniej podjęli taką decyzję jako władze partii jeszcze przed wyborami, że nie będą ze Smerem rządzić. No ale znamy politykę, może się coś zmienić, mogą w końcu jednak dojść do jakiegoś porozumienia. No, jest jeszcze drugi scenariusz. On jest w tym momencie dużo mniej prawdopodobny, no bo Smer ma jakby te 2 tygodnie, to jest dosyć krótki czas, ale jednak ma te 2 tygodnie na sformułowanie rządu. Natomiast w sytuacji, gdyby mu się to nie udało, no to możemy założyć, że druga partia, czyli ta liberalna, progresywna Słowacja, wtedy mogłaby tworzyć jakby tą alternatywną koalicję rządową i tam już jakby w skład mógłby wejść chociażby Hlas również. Tak jak mówiłem, to cały czas to jest jakby języczek uwagi. Taka liberalna partia SAS, KDH, może Olano, aczkolwiek Igor Matowicz teraz jest raczej takim politykiem, którego ludzie unikają, jeżeli chodzi o jakieś koalicje. No ale taka koalicja również mogłaby powstać. Ona byłaby prawdopodobnie czteropartyjna, czyli bardziej może krucha, bardziej delikatna, mniej prawdopodobna. Ale to też jest jakiś scenariusz. No, my też nie możemy wykluczyć, że nikt nie dojdzie do porozumienia i wtedy na przykład dalej ten rząd techniczny Ludwika Teodora będzie rządził, dopóki jakaś decyzja nie zostanie podjęta albo nie zostaną rozpisane nowe wybory przedterminowe, bo tego też nie możemy wykluczyć. To jest bardzo mało prawdopodobne, ale w takiej sytuacji oczywiście Odor będzie z tym swoim rządem technicznym dalej rządził. Więc mamy takie 3 scenariusze, ale no wydaje mi się, że ten pierwszy scenariusz, który wymieniłem, czyli Smer, Hlas, SNS, jest najbardziej prawdopodobny. Wszystko będzie zależało od Petera Pellegriniego, ponieważ tutaj chcę dodać, że głosy w Hlasie są podzielone. Część polityków, może dominująca, chce ze Smerem iść. Sam Pellegrini chyba jednak jest sceptyczny, obawiając się, że zostanie pochłonięty przez Smer, więc on być może może podjąć inną decyzję. No tego nie wiemy, zobaczymy za 2 tygodnie.
No tak, ten termin, który prezydent Czaputowa dała zwycięskiemu ugrupowaniu i liderowi zwycięskiego ugrupowania, on trwa. No pewnie Robert Fico będzie wykorzystywał możliwie jak najdłużej ten czas do wypracowania, no, jak rozumiem, ze swojej perspektywy najlepszej możliwej koalicji. O tych scenariuszach i powyborczych dziś rozmawiamy i rozmawiać będziemy z doktorem Łukaszem Lewkowiczem z Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS, a także Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.